Wydawnictwo Znak Litera Nowa przedstawia Andrew J. Scott i Linda Gratton. Nowe długie życie. Zaprojektuj swoją przyszłość w zmieniającym się świecie. Przełożyła Anna Dorota Kamińska. Czyta Cezary Stypułkowski.
Przedmowa. Nowe długie życie autorstwa Lindy Gratton i Andrew J. Scotta jest kontynuacją bestsellera Stuletnie życie. Codzienność i praca w erze długowieczności. Wydanego w 2017 roku przy wsparciu mBanku. W książce tej dwoje wybitnych brytyjskich naukowców z London Business School starało się pokazać, jak wzrost średniej oczekiwanej długości życia wymusza na nas gruntowne przekształcenie dotychczas funkcjonującego modelu trzyetapowego życia zawodowego – edukacji, pracy i emerytury. W ciągu 5 lat, jakie upłynęły od polskiego wydania Stuletniego życia, w wielu dziedzinach nastąpiły zmiany, spowodowane m.in. przez dostęp do nowych obszarów wiedzy. Rosnąca ludzka pomysłowość, rozwój nauki i zwiększająca się intensywność interakcji społecznych niosą za sobą w większości przypadków postęp cywilizacyjny. Kto nie nadąża za tymi przeobrażeniami, ten wypada z gry o lepszą pracę, wyższe zarobki, miejsce w społecznej i służbowej hierarchii. Sukces życiowy warunkowany jest przez umiejętność dostosowania się do zmieniających się trendów, a nawet wyprzedzania ich. Wymaga to od nas coraz więcej elastyczności i kreatywności. Przykładem zjawiska, z jakim od lat mierzymy się w wielu obszarach życia, jest tak zwany wyścig z maszynami, które z jednej strony służą nam pomocą, zastępując nas w wykonywanych zajęciach i przejmując część niechcianych obowiązków, a z drugiej, z uwagi na swoje możliwości, stają się dla nas konkurencją. Wyścig ten jeszcze dekadę temu postrzegany był jako zagrożenie. Jednak autorzy nowego długiego życia wskazują, że wcale nie musi nim być. A uwolnienie ludzi od powtarzalnych, standardowych i mechanicznych czynności sprawi, że zyskamy więcej przestrzeni na rozwój osobisty i zawodowy, więcej czasu dla siebie i naszych bliskich. Nie oznacza to jednak, wbrew temu, co przewidywał blisko 100 lat temu John Maynard Keynes, że będziemy pracowali mniej. Wręcz odwrotnie. Wielu z nas dożyje magicznej granicy 100 lat, co sprawi, że na emeryturę zaczniemy przechodzić bliżej 70, a nawet 80 roku życia. Zmiana ta może okazać się dla nas korzystna, bo jak przekonują autorzy nowego długiego życia, osoby, które pracują do późnego wieku, nie wykonując ciężkich prac fizycznych, statystycznie dłużej cieszą się zdrowiem. Do filarów strategii obsługi klienta mBanku należą uwzględnianie charakterystyki demograficznej naszych klientów oraz dostosowywanie oferty do ich zmieniających się z czasem potrzeb i możliwości. Już 5 lat temu, po lekturze Stuletniego życia, utwierdziłem się w przekonaniu, że proces kształtowania naszych relacji z klientami warto opierać na coraz lepszym rozumieniu dynamiki ich funkcjonowania, począwszy od fazy edukacji, poprzez kolejne etapy pracy zawodowej, rozwój i funkcjonowanie rodziny, sposoby spędzania wolnego czasu i rozwijanie zainteresowań, a skończywszy na okresie emerytury, której perspektywa powinna mobilizować nas do oszczędzania od wczesnych lat zatrudnienia. Nowe długie życie odnosi się do tej perspektywy, zarówno pogłębiając ją z wykorzystaniem argumentacji makroekonomicznej, jak i korzystając z używanego już wcześniej w Stuletnim życiu odniesienia do modelowych bohaterów z różnych stron świata, którzy mierzą się z dylematami teraźniejszego i przyszłego życia. Szczegółowo nakreślone w nowym długim życiu perspektywy, demograficzna i ekonomiczna, zyskują tu subtelny, ale znaczący rys psychologiczny. Książka poszerza nasze horyzonty, gdyż odnosi się do wielu lęków, pragnień i oczekiwań, które pojawiają się, gdy myślimy o nadchodzących latach. Autorzy książki, wybiegając w przyszłość, chcą nie tylko wesprzeć nas w rozumieniu nadciągających zmian, ale też pomóc zarówno jednostkom, jak i całym społeczeństwom przygotować się do wyzwań, z jakimi przyjdzie nam się zmierzyć. Czy poczucie szczęścia i satysfakcji jest jedynym i ostatecznym celem w życiu? Nie da się ukryć, że znaczna część naszej aktywności skupia się na dążeniu do tego stanu. Autorzy, powołując się na szereg badań i publikacji, poszukują odpowiedzi na to nurtujące ludzkość pytanie. Nie kwestionują intuicyjnej, choć często odrzucanej tezy, że wysokie dochody i majątek pomagają w osiągnięciu tego poczucia. Skłaniają się jednak ku poglądowi, że nie pieniądze, a pozytywne relacje z innymi ludźmi decydują o szczęściu w życiu. Szczęście to miłość. Kropka. Cytowane w książce słowa George'a Valianta głęboko zapadły mi w pamięć. Największym błędem jest myśleć, że mamy czas. Czas nic nie kosztuje, ale jest bezcenny. Nie można go posiadać, ale można go wykorzystać. Nie można zatrzymać, lecz można spędzić. Jeżeli raz go się straci, będzie nie do odzyskania. Słowa przypisywane Buddzie dobrze oddają przesłanie tej książki. Pomaga ona lepiej zrozumieć dynamikę naszej przyszłości. Wskazuje, jak powinniśmy myśleć, organizować się i działać, by przejść przez 100 lat naszego życia zdrowo, radośnie, twórczo i z godnością. Ma też duży walor praktyczny, gdyż wprost zadaje nam pytania, na które powinniśmy starać się odpowiedzieć w nadchodzących dekadach. Jej lektura sprawia, że z większym optymizmem patrzę w przyszłość, nie tylko własną, ale także moich dzieci i wnuków. Cezary Stypułkowski, prezes zarządu mBank S.A. Wstęp. Historia ludzkości to imponująca opowieść o zbiorowych osiągnięciach. Przez tysiące lat znacznie zwiększyliśmy naszą liczebność, długość życia i dostępne nam zasoby. W rezultacie dzisiaj jesteśmy zdecydowanie bogatsi i zdrowsi. U źródeł tego postępu leży ludzka wynalazczość, doskonaląca wiedzę, która wykorzystywana w nowych technologiach i edukacji stwarza kolejne możliwości i okazje. Ogień, rolnictwo, pismo, matematyka, prasa drukarska, silnik parowy, elektryczność, penicylina i komputery to tylko niektóre spośród innowacji podnoszących nasz standard życia. Jednak nawet gdy ludzka wynalazczość wprowadzała te udoskonalenia, postęp nie zawsze był łatwy czy szybki. Czasami ten proces jest bolesny, długi i burzliwy, zarówno dla jednostek, jak i dla społeczeństwa. Weźmy na przykład zmianę sprzed około 10 tysięcy lat, przejście ze zbieractwa na rolnictwo. Na dłuższą metę ludzie stali się bogatsi i zdrowsi, ale wprowadzenie nowych technologii rolniczych spowodowało spadek standardu życia, który potem utrzymywał się przez stulecia. Podczas brytyjskiej rewolucji przemysłowej było podobnie. Przez pierwsze kilka dziesięcioleci wprowadzania zmian technologicznych poziom życia wielu osób nie uległ poprawie. Ludzie zmagali się z trudnościami nie tylko ekonomicznymi, ale również psychologicznymi. W wyniku industrializacji przenosili się, opuszczając rodziny i społeczności, w których się wychowali, do szybko rozrastających się miast, często bez wsparcia i zabezpieczenia. Musieli również opanować nowe umiejętności, przyjąć nowe role i tożsamości, a często także alienujące sposoby pracy. Dla wielu osób przeżywających tę transformację postęp wcale nie musiał być od razu odczuwalny. Obie te przemiany łączy wspólny wzorzec. Ludzka wynalazczość stworzyła postęp technologiczny, który osłabił istniejące struktury gospodarcze i społeczne, a w reakcji na to potrzebne stały się inne formy ludzkiej wynalazczości. Wynalazczości społecznej. O ile ta technologiczna tworzy nowe możliwości na podstawie nowej wiedzy, to społeczna opracowuje sposoby życia, które umożliwiają tym wynalazkom poprawienie ludzkiego losu zbiorowo i jednostkowo. Ale co najważniejsze, wynalazczość społeczna nie wynika automatycznie z technologicznej, a bez społecznej wynalazczość technologiczna przynosi nie tylko korzyści. Z tego powodu historyczny wzorzec postępu i doskonalenia jest lepiej widoczny z perspektywy czasu niż z perspektywy tych, którzy doświadczają zmiany. Dlatego właśnie dla pewnych okresów, w których pojawia się luka między działaniami tych dwóch typów wynalazczości, charakterystyczne są niepokój, wrażenie przejściowości i eksperymenty społeczne. Syndrom Frankensteina. Żyjemy w czasach, w których dystans między oddziaływaniem wynalazczości technologicznej i społecznej zwiększa się. Owszem, wynalazczość technologiczna postępuje szybko, ale społeczna nie dotrzymuje jej kroku i w rezultacie formy organizacji społeczeństwa, struktury i systemy stanowiące kontekst naszego życia jeszcze jej nie dogoniły. Oszałamia nas obietnica tego, co jest w stanie osiągnąć technologia, ale obawiamy się konsekwencji społecznych. W powieści Mary Shelley, twór doktora Wiktora Frankensteina, buntuje się i zabija swojego twórcę. Dzisiaj także zmagamy się z syndromem Frankensteina. Żywimy obawę, że osiągnięcia technologiczne obrócą się przeciw nam i zamiast postępu przyniosą ludziom nieszczęście. Innymi słowy, boimy się, że wynalazczość technologiczna przejawi się w sposób tak potężny i gwałtowny, że zdominuje nasz sposób życia, a my ryzykujemy utratę pracy, źródła utrzymania, a nawet poczucia bycia człowiekiem. Media pełne są podobnych ostrzeżeń. 800 milionów miejsc pracy zniknie z powodu automatyzacji do roku 2030. Ponad połowa miejsc pracy w USA zagrożona. Obawy te nie dotyczą tylko gospodarki, ale i kwestii egzystencjalnych. Stephen Hawking wierzył, że rozwój pełnej sztucznej inteligencji może oznaczać koniec rasy ludzkiej. Obawę tę podzielają także takie postacie jak Bill Gates czy Elon Musk. Książka Shelley to spisana ku przestrodze opowieść o ludzkiej wiedzy i wynalazczości. Niepokoje związane z ludzką wynalazczością nie ograniczają się tylko do sfery technologii. Duże obawy dotyczą także kwestii długowieczności. W XX wieku ludzka wynalazczość, dzięki zasadniczym udoskonaleniom w obszarze zdrowia publicznego oraz oszałamiającemu rozwojowi medycyny, istotnie zwiększyła długość naszego życia. Na początku stulecia dziewczynka urodzona w Wielkiej Brytanii mogła liczyć na mniej więcej 52 lata życia. Przy końcu wieku liczba ta wzrosła do 81, zaś w roku 2010 do 83. Do roku 2050 w Chinach będzie ponad 438 milionów ludzi powyżej 65 roku życia. To więcej niż obecna populacja USA. A w Japonii jedna osoba na pięć będzie mieć ponad 80 lat. Ale zamiast cieszyć się z tych niezwykłych osiągnięć, obawiamy się, że starzejące się społeczeństwo doprowadzi do bankructwa państw, zniszczenia systemów emerytalnych, zwiększenia kosztów opieki zdrowotnej i nieubłaganie do osłabienia gospodarki. Boimy się ludzkiej wynalazczości i martwimy, że rozwój wiedzy zaszkodzi naszemu życiu i dobrostanowi. Lęki dotyczące negatywnych skutków ludzkich osiągnięć są zrozumiałe, ale uważamy, że również i ograniczające. Biorąc pod uwagę dane historyczne, z pewnością istnieją sposoby pozwalające nam na zapewnienie, że ludzkość na rozwoju skorzysta. Czy inteligentne nowe technologie i dłuższe, zdrowsze życie nie powinny być postrzegane raczej jako szanse niż jako problemy? Jak powiedział Joseph Kulling, szef AgeLab z Massachusetts Institute of Technology, MIT, w ciągu ostatniego stulecia zwiększyliśmy długość ludzkiego życia o 30 lat. To największe osiągnięcie w historii ludzkości. A wszyscy potrafimy tylko pytać, czy przez nie zbankrutuje Medicare? Dlaczego nie przyjąć nowych technologii, nie stworzyć nowych historii, nowych rytuałów, nowych mitologii dla starzejących się ludzi? Wyzwanie polega na tym, że aby naprawdę odczuć te korzyści, wynalazczość społeczna musi być równie rozpowszechniona, wnikliwa i innowacyjna jak wynalazczość technologiczna. To znaczy, że każdy z nas musi być kreatywny, gotowy na kwestionowanie norm, tworzenie nowych sposobów życia, formułowanie głębszych spostrzeżeń i eksperymentowanie oraz eksplorację. A to oznacza także, że nasze instytucje, czy to rządy, czy szkolnictwo, czy korporacje, również muszą sprostać wyzwaniu wynalazczości społecznej. Właśnie to zapotrzebowanie na wynalazczość społeczną było podstawową motywacją do napisania tej książki. Mamy nadzieję na zainicjowanie rozmowy o tym, co my, jako ludzie, chcielibyśmy osiągnąć, wykorzystując nowe technologie i dłuższe życie, oraz jak możemy poszukiwać sposobów na rozkwit w kolejnych dekadach. Chcemy wesprzeć Was w zastanawianiu się nad tym, co się prawdopodobnie wydarzy w nadchodzących latach, zaintrygować Was formami, jakie może przybrać wynalazczość społeczna i dostarczyć Wam narzędzi do aktywnego poruszania się wśród transformacji i wstrząsów, które dotyczą nas wszystkich. Pionierzy społeczni. Dyskusje o tym, jak zmieni się nasza przyszłość, najczęściej skupiają się na nadejściu robotów i starzejącym się społeczeństwie. W tych wyrażeniach zauważalne jest to, jak bardzo są one bezosobowe. Dotyczą albo maszyn, albo innych. A jednak ludzka wynalazczość, niezbędna, by te nowe możliwości stały się dostępne dla nas wszystkich, będzie fundamentalnie osobista. Jest tak dlatego, że pozornie bezosobowe trendy długowieczności i rozwoju technologii razem wywierają olbrzymi wpływ na to, co znaczy być człowiekiem. Jak pokażemy, określają one to, czy i kiedy zawrzemy małżeństwa, sposoby, w jakie łączymy życie rodzinne z pracą i rozdzielamy zadania między płciami, to, czego się uczymy, jak się uczymy i od kogo się uczymy, to, jak myślimy o naszych pracach i drogach zawodowych, jak budujemy naszą tożsamość zawodową, to, co robimy na każdym etapie naszego życia oraz jak to życie postrzegamy i prezentujemy innym, czyli jak konstruujemy życiową narrację. Te podstawy ludzkiego życia zmieniają się nieuchronnie. Pytanie, z jakim musimy się zmierzyć, jest takie: w co chcemy, aby się zmieniły? Miliony ludzi stoją przed tymi samymi dylematami i zadają te same pytania, dzięki którym powstaje całkiem żyzny grunt dla wynalazczości społecznej. Pewne jest jedno: przeszłość nie będzie dobrym wzorcem dla przyszłości. Tradycyjne wybory poprzedniego pokolenia najprawdopodobniej nie będą odpowiednie, a struktury społeczne, które zwyczajowo służyły jako ramy dla życia, mogą już nie wystarczać. Będziemy musieli zarówno zrozumieć te trendy, jak i mieć odwagę, motywację, by tę wiedzę wykorzystać. Wasz wiek nie ma tu znaczenia, ponieważ długowieczność i technologia stawiają nas w nowych okolicznościach. Musimy być gotowi do eksperymentowania, zarówno jako jednostki, jak i zbiorowości, jako rodziny, korporacje, edukatorzy i władze państwowe. Wszyscy musimy być przygotowani na bycie pionierami społecznymi. To przesłanie leży u podstaw tej książki. Zwykli ludzie. Przyglądamy się tym zmieniającym się okolicznościom oczami grupy fikcyjnych postaci, naszych everymanów. Mamy nadzieję, że za ich pośrednictwem będziecie mogli wnikliwiej spojrzeć na własne życie i znaleźć powiązania między szerszymi trendami społecznymi i własnymi wyborami. Nasi everymeni to Hiroki i Madoka, młoda, 20-paroletnia japońska para mieszkająca w mieście Kanazawa, przez wiele lat poszukująca nowego sposobu na życie we dwójkę, ale zmagająca się z ograniczeniami narzucanymi przez rodziców i oczekiwania społeczne. Radika, singielka po studiach, dobiegająca trzydziestki, pracująca jako freelancerka w Bombaju. Podoba jej się wolność dawana przez gig ekonomię, czyli gospodarkę opartą na elastycznym modelu pracy tymczasowej i już sprzeciwiła się normom społecznym, ale wie, że czekają ją trudne wybory. Estelle, 30-letnia, samotna matka dwójki dzieci. Pracuje na pół etatu jako kasjerka w sieci eleganckich supermarketów w Londynie, a wieczorami w miejscowym domu opieki. Chciałaby mieć bardziej regularną i stabilną pracę. Tom, 40-letni kierowca ciężarówki z Dallas w Teksasie, mieszkający z żoną i dorosłym synem. Śledzi postępy w obszarze rozwoju samochodów autonomicznych i zastanawia się, jaki wpływ będą miały na jego pracę. Ying, rozwiedziona, 55-letnia księgowa z Sydney, która właśnie dowiedziała się, że straciła pracę. Wykonywane przez nią zadania zautomatyzowano, a wiek i wysługa lat sprawiały, że dalsze zatrudnianie jej było zbyt kosztowne. Potrzebuje pracy ze względów finansowych i czuje, że przed nią jeszcze wiele produktywnych lat. Clive, 71-letni emerytowany inżynier mieszkający na obrzeżach Birmingham w Wielkiej Brytanii. Przeszedł na emeryturę w wieku 65 lat, cieszy się życiem z żoną i resztą rodziny, w tym 4 wnukami. Martwi się o zarządzanie swoimi finansami na emeryturze i ma nadzieję, że ponownie zaangażuje się w pracę i w życie lokalnej społeczności. Nasza propozycja. Za powstaniem tej książki stoją liczne rozmowy, jakie odbyliśmy po sukcesie naszej poprzedniej publikacji Stuletnie życie, codzienność i praca w erze długowieczności. Odkryliśmy, że kiedy ludzie mówią o zmianach związanych z dłuższym życiem, kwestia połączenia technologii i długowieczności nieuchronnie rodzi liczne pytania. W miarę wydłużenia się okresu czynności zawodowej, skąd będą się brały miejsca pracy? Czy roboty zabiorą nam zatrudnienie? Co to będzie oznaczało dla karier i różnych faz życia? Zauważyliśmy, że chociaż proponowaliśmy bardziej pozytywne podejście do starzenia się, istnieją poważne wątpliwości dotyczące technologii, którymi należy się zająć. Unikanie syndromu Frankensteina nie jest łatwe. Mamy nadzieję, że nasze połączone spojrzenie ekonomisty i psycholożki zapewnią perspektywę niezbędną, by dokładniej prześledzić oddziaływania między technologią i długowiecznością, a wynalazczością społeczną niezbędną do rozwoju ludzkości. W części pierwszej, ludzkie pytania, badamy interakcje między technologią a długowiecznością, przyglądając się oszałamiającym najnowszym osiągnięciom w dziedzinie sztucznej inteligencji, angielskie Artificial Intelligence, AI, i robotyki, rozważając trendy dotyczące oczekiwanej długości życia i zdrowia, a potem obserwując, jak społeczeństwo się starzeje. Korzystamy z postaci naszych everymanów jako soczewek, by wyobrażać sobie, jakie pytania mogą wywołać wspomniane nowe zdobycze nauki i jaki zestaw wyborów za sobą pociągną. Osiągnięcia te mają istotny wpływ na to, jak konstruujemy drogi życia umożliwiające ludziom rozwój, innymi słowy, są gorącym zaproszeniem do społecznej wynalazczości. Zasadnicze pytanie dotyczy jednak celu wynalazczości społecznej. Oczywiście najwyższym celem jest dobro ludzkości. Ale jak mamy zaprojektować nowe formy społeczne? I na jakiej zasadzie będą one oceniane? Dobrobyt gospodarczy musi odegrać tu ważną rolę. Trzeba też myśleć o tym, jak możemy pozyskać zasoby, by sfinansować dobre życie. Jednak każda pozytywna reforma społeczna powinna co do zasady wpływać na głębsze aspekty tego, co rozumiemy jako bycie człowiekiem. Powinna zatem wspierać rozwój spójnej i pozytywnej ludzkiej narracji, umożliwiać ludziom eksplorację, eksperymenty i naukę, a także tworzenie i podtrzymywanie relacji z innymi. Te trzy zasady – narracji, eksploracji i relacji – tworzą podstawę analizy przedstawionej w części drugiej. Wszyscy jesteśmy wynalazcami, gdzie opisujemy kroki, które każdy z nas musi podjąć, by przystosować się do tego nowego, długiego życia. Jak wyjaśnimy w części drugiej, jako pionier społeczny wiele można osiągnąć w pojedynkę. Jednak wybory, przed którymi stoimy i decyzje, które podejmujemy, sytuują się w szerszym kontekście wszelkich partnerstw i interakcji. Mamy tu na myśli przede wszystkim nasze interakcje z instytucjami edukacyjnymi, firmami i władzami. Aby każdy mógł w pełni korzystać z możliwości rozwoju, musi dojść do znaczących zmian instytucjonalnych. W części trzeciej, nasze społeczeństwo, opisujemy głęboko sięgające przekształcenia, do których musi dojść w systemach gospodarczym i społecznym. Mamy do czynienia z ogromną presją na zmiany, programem, który staje się coraz klarowniejszy i wielką potrzebą działań zarówno indywidualnych, jak i wspólnych. Część pierwsza. Ludzkie pytania. Ludzki postęp. Czy chodzi o używanie koła, czy o gotowanie wody w czajniku, od początku swego istnienia ludzkość korzystała z technologii, by ułatwić sobie życie. Każde pokolenie wiąże słowo technologia z nieznanymi wcześniej nowymi wynalazkami, tymi, które jego zdaniem wprowadzą nową epokę. Dzisiaj używamy go w związku z komputerami, które napędzane czterema prawami doświadczają transformacji swoich umiejętności. Tworzenie niezwykłej technologii. W 1965 roku współzałożyciel Intela Gordon Moore wyraził przypuszczenie, że moc obliczeniowa komputerów będzie się podwajać co 18 miesięcy. Ta obserwacja, znana jako prawo Moore'a, okazała się wyjątkowo trafna, a ze wspomnianym oszałamiającym wzrostem mocy przyszła masa innowacji, w tym autonomiczne samochody. Jeżeli ten wzrost wykładniczy utrzyma się, w ciągu następnych 3 lat moc obliczeniowa pojazdów autonomicznych wzrośnie znowu 4-krotnie, a ich dzisiejsze wersje będą się wydawały prymitywne i ograniczone. Mogłoby się wydawać, że świat wokół nas jest na granicy transformacji dokonywanej przez maszyny, które doskonalą się w zabójczym tempie. Ale czy prawo Moore'a okaże się nadal aktualne? Wyzwaniem technologicznym jest zwiększanie liczby tranzystorów w układzie elektronicznym, a tranzystory te są teraz tak małe, że osiągane są limity nanotechnologii, co grozi spowolnieniem tempa rozwoju. Niektórzy eksperci przewidują, że prawo Moore'a przestanie obowiązywać około 2025 roku. Ironia polega na tym, że nawet jeżeli istnieją obawy, że wzrost mocy obliczeniowej okaże się wolniejszy, wiara w możliwości AI i robotyki wzrosła. Zachodzące równolegle procesy bazują na korzyściach już osiąganych dzięki prawu Moore'a i to właśnie połączony wpływ nowych technologii przekształci gospodarkę, wykonywaną przez nas pracę i nasze sposoby życia. Jedna z tych uzupełniających się technologii zwiększa przepustowość łączy, przez które można przesyłać informacje. Amerykański ekonomista i wizjoner George Gilder przewiduje, że będzie ona rosła co najmniej 3 razy szybciej niż moc obliczeniowa. To prawo Gildera sugeruje, że jeśli moc obliczeniowa podwaja się co 18 miesięcy, przepustowość łączy podwaja się co 6. Rezultatem jest gwałtowny wzrost ruchu w internecie. Do 2018 roku oceniano go na 1,8 zettabajta, to znaczy więcej niż wszystkie słowa napisane przez człowieka w całej jego historii. Kiedy rośnie przepustowość łączy, wzrasta także liczba połączeń sieciowych. Jak zauważył Robert Metcalf, wynalazca Ethernetu, wprawie Metcalfa, użyteczność sieci rośnie proporcjonalnie do kwadratu liczby podłączonych użytkowników. To oznacza, że jeżeli podwaja się liczba podłączonych użytkowników, użyteczność sieci wzrasta ponad 4-krotnie. To wyjaśnia zdumiewającą ekspansję Facebooka i YouTube'a. Im większa sieć, tym bardziej atrakcyjna staje się dla nowych użytkowników. Czynnik jeszcze bardziej napędzający ten wzrost odnotował Hal Varian, główny ekonomista Google'a. Prawo Variana wyjaśnia, jak samo zróżnicowanie łatwo dostępnych, istniejących technologii umożliwia użyteczne połączenie istniejących pomysłów. Na przykład samochody autonomiczne w pewnym sensie nie wymagają zastosowania żadnych nowych technologii, a tylko zmieszania istniejących, takich jak GPS, Wi-Fi, zaawansowane czujniki, ABS, automatyczna skrzynia biegów, kontrola przyczepności i stabilności, tempomat, kontrola pasa ruchu i oprogramowanie mapujące. Im więcej takich technologii będzie istnieć, tym większa będzie różnorodność możliwych do wykorzystania kombinacji i tym cenniejsze będą te kombinacje i w rezultacie tym szybciej przedsiębiorcy będą chcieli wprowadzić je na rynek. To właśnie połączenie możliwości technologicznych opisywanych w prawach Moore'a, Gildera, Metcalfa i Variana umożliwia bezprecedensowy i wciąż przyspieszający rozwój robotyki i sztucznej inteligencji. Rezultatem są nie tylko nowe produkty, ale także nowe sposoby działania i wyłonienie się nowych sektorów gospodarki oraz przesunięcia wartości, jak również ogromna zmiana w charakterze dostępnych stanowisk pracy. Czy maszyny odbiorą nam pracę? Tom jeździ ciężarówką po Teksasie i słyszy coraz częściej o autonomicznych samochodach. Coś już o nich wie. Kilka razy zdarzyło mu się widzieć je na ulicach w swoim sąsiedztwie. Odkąd rozpoczął pracę, zaszły już zasadnicze zmiany w systemach nawigacyjnych, śledzeniu trasy i efektywności wykorzystania paliwa w ciężarówkach, które prowadził. Ale ta zmiana wydaje się inna. Ma świadomość, że czołowe firmy technologiczne jak Alphabet, właściciel m.in. Google'a, motoryzacyjne jak BMW i Tesla, jak również firmy umożliwiające przewozy jak Uber, mocno inwestują w ten obszar. Do października 2018 roku samoprowadzący się samochód Alphabetu Waymo pokonał ponad 10 milionów mil jeżdżąc po drogach publicznych. Rodzinny stan Toma, Teksas, należy do 22 stanów USA, które przyjęły już regulacje pozwalające na jazdy próbne autonomicznych samochodów, co może prowadzić do ich pełnej akceptacji. Tomowi wydaje się, że to bardziej kwestia kiedy niż czy w ogóle samochody autonomiczne się upowszechnią. Czytał również pierwsze komunikaty prasowe firm inwestujących w te auta. Twierdzą one, że w porównaniu z ludźmi pojazdy te są bardziej wiarygodne, mniej skłonne do popełnienia błędów i nie potrzebują przerw. Ponieważ wynagrodzenia kierowców składają się na niemal 40% kosztów firm przewozowych, gospodarcze zachęty do zainteresowania się autonomicznymi samochodami są oczywiste. Istnieją także szersze korzyści społeczne. W Stanach Zjednoczonych ponad 4 tysiące ludzi rocznie ginie w wypadkach z udziałem ciężarówek. Wszystko to wzbudza w Tomie niepokój o przyszłość jego pracy, podobnie jak wielu innych z około 4 milionów kierowców ciężarówek w Stanach Zjednoczonych. Niektóre badania sugerują, że pełna automatyzacja zmniejszy zatrudnienie w tym sektorze o 2/3, więc obawy Toma wydają się uzasadnione. Wielu innych, podobnie jak Tom, uświadamia sobie wpływ robotów na swoją pracę. Słowo robot pojawiło się po raz pierwszy w dramacie science fiction Karola Czapka RUR z 1920 roku. Wywodzi się z czeskiego słowa robota, oznaczającego przymusową pracę lub pańszczyznę. Zgodnie z tym pierwotnym znaczeniem, roboty znakomicie się nadają do wykonywania nudnych, powtarzalnych zadań. Dzisiaj na całym świecie istnieje ponad 2 miliony robotów, głównie w sektorze produkcji, a najwięcej jest ich w Korei Południowej, gdzie znaleźć można 50 robotów na każde 1000 ludzi. Ta koncentracja jeszcze się zwiększy, gdy powstanie zapowiadana przez przedsiębiorcę Elona Muska fabryka wyglądająca, jak twierdza, kosmitów, z liniami produkcyjnymi obsługiwanymi bez udziału ludzi. Jak wyjaśnia Musk, nie można mieć ludzi na linii produkcyjnej, bo wtedy prędkość spada do ludzkich możliwości. Udoskonalenia w jakości technologicznej robotów i dalsze obniżanie ich ceny nieuchronnie doprowadzą do zastąpienia przez nie pracowników nie tylko w sektorze produkcji. Być może w sektorze usługowym spotkaliście już pepery, drobniutkie, przypominające zabawki maszyny, które SoftBank wprowadził w 2014 roku w swoich tokijskich filiach. Peperów używa się jako recepcjonistów lub maszyny witające gości w szeregu banków i biur w całym mieście, gdzie pozdrawiają przychodzących i dostarczają im podstawowych informacji o usługach. Robot ogranicza koszty osobowe i pozwala zespołowi sprzedażowemu przeprowadzać dłuższe i bardziej dogłębne rozmowy z klientami. Możliwości ewentualnych zastosowań podobnych maszyn w sektorze usług są olbrzymie. Hotel Henna w Japonii opisuje się jako hotel robotów z robotem szefem kuchni, Andrew, specjalizującym się w przygotowywaniu okonomiyaki, japońskiego omletu, innymi maszynami, które meldują gości i pomagają im z bagażami. Co jednak ciekawe, po problemach z osiąganiem pożądanych celów produkcyjnych przez pełną automatyzację, Musk zauważył, tak, przesadna automatyzacja w Tesli była pomyłką, a konkretnie moją pomyłką. Ludzie są niedoceniani. Podobnie jak fabryka twierdza kosmitów Elona Muska, hotel Henna to kolejny przykład zadufania. Został zamknięty w 2019 roku. Roboty nie były w stanie robić wszystkiego i trzeba było nawet więcej ludzkich pracowników, by wykonywali niektóre zadania oraz dbali o maszyny. Tymczasem w Kalifornii robot Sally przygotowuje sałatki, Flippy przewraca burgery na patelni, a Butler pracuje w hotelach, gdzie dostarcza dodatkowych ręczników i przyborów toaletowych. Z kolei we Włoszech firma Macr Chakr tworzy robota barmana. Nieustanny marsz technologii w stronę rozwiązania problemów ludzkości w 2016 roku skłonił nawet sieć pizzerii Domino's do wprowadzenia w Nowej Zelandii nowatorskiej usługi dostarczania pizzy przez drona. Niewątpliwie możemy się spodziewać bycia obsługiwanym przez robota, ale czy doczekamy się także jego opieki? Do roku 2030 prawdopodobnie tak. W krajach takich jak Japonia, gdzie populacja maleje i starzeje się, roboty zapewnią tę dodatkową parę rąk, której nie mogą zaoferować rodzina i przyjaciele. Możemy również oczekiwać, że roboty pojawią się w naszych domach, gdzie zajmą się podstawowymi czynnościami w rodzaju odkurzania, płacenia rachunków i automatycznego zamawiania tego, czego codziennie używamy, od żywności po leki. Jakie kwalifikacje będą potrzebne, by uchronić różne zawody? Przez większą część historii ludzka wynalazczość tworzyła narzędzia, które wzmacniały bądź zastępowały siłę fizyczną. Kamienną siekierkę, koło, mechaniczną przędzarkę. Wykorzystywanie maszyn, które wzmacniają lub zastępują siłę intelektualną, jest znacznie bardziej rewolucyjne i trudniejsze do zrozumienia. Postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji wprowadzają technologię do obszaru kognitywnego, który dotąd był zarezerwowany dla ludzi. Oczywiście, inteligentne maszyny są wokół nas już od jakiegoś czasu. W 1979 roku wprowadzono VisiCalc. Była to pierwsza w pełni działająca wersja wszechobecnego teraz komputerowego arkusza kalkulacyjnego. Zastąpiła ona prawdziwe arkusze, wielkie kartki papieru zbliżone do formatu A3, na których urzędnicy dodawali rzędy i kolumny cyfr, co było procesem czasochłonnym i narażonym na ludzkie błędy. Wiele się zmieniło od 1979 roku. Przede wszystkim aktualna generacja inteligentnych maszyn wykonuje dziś własne obliczenia, aby realizować wyznaczone cele, zamiast postępować według z góry określonych zasad w celu wykonywania konkretnych zadań. Do tego skupionego na celach przełomu doszło dzięki uczeniu maszynowemu, machine learning, ML, które zamiast sekwencyjnej formy obliczeń, jeżeli to, wykorzystuje algorytmy, zazwyczaj sieci neuronowe. Oznacza to, że maszyny mogą wypracować własne rozumienie problemu i dostosowywać się do zmieniających się warunków. Postępując tak, AI naśladuje niektóre działania ludzkiego mózgu, ale robi to szybciej. Przejście na ML w pełni wykorzystuje cztery prawa, które wspólnie umożliwiają szybki przesył i przetwarzanie ogromnych ilości informacji. Przywołajmy choćby program AlphaGo, który w 2017 roku pokonał Lee Sedol'a, 18-krotnego mistrza świata w grę Go. AlphaGo został stworzony przez DeepMind, brytyjską firmę zajmującą się sztuczną inteligencją i kupioną przez Google'a w 2014 roku. Powstały trzy różne wersje AlphaGo: Lee, Master i Zero. Wersje Lee i Master zostały w różnym stopniu wyszkolone poprzez przekazanie im zasad gry i wiedzy o dotychczas rozegranych partiach, wskazówkach udzielonych przez człowieka oraz instrukcje od ekspertów. Dla odmiany wersja Zero otrzymała po prostu zasady gry oraz polecenie, by rozegrać ze sobą wielką liczbę partii i opracować w ten sposób własne strategie. Innymi słowy, AlphaGo Zero był swoim własnym nauczycielem. W ciągu 40 dni AlphaGo Zero rozegrał 29 milionów partii, tworząc bazę danych nie mającą sobie równych wśród stworzonych przez graczy ludzkich. W ciągu 4 dni stał się lepszy od AlphaGo Lee, w ciągu 34 zaczął pokonywać AlphaGo Master. Fascynujące jest to, że AlphaGo Zero był w stanie opracowywać strategie inne jakościowo niż te stosowane w grze przez ludzi. Jak napisali jego twórcy, w ciągu kilku dni, zaczynając od tabula rasa, AlphaGo Zero odkrył znaczącą część dotychczasowej wiedzy o Go, jak również wypracował nowatorskie strategie dające nowe spojrzenie na najstarszą z gier. Podczas gdy VisiCalc zaprogramowano, by szybko i wiarygodnie wykonywał skomplikowane obliczenia, AlphaGo poinstruowano, by osiągnął cel, wygrał partię. W pewnym sensie wykorzystuje on ocenę i założenie, by osiągnąć rezultaty przekraczające ludzkie możliwości. Właśnie to połączenie możliwości i zamiaru, wymiany i wzmocnienia oznacza, że w przyszłości charakter naszej pracy zmieni się zasadniczo. Niezależnie od tego, czy jest się kasjerem, kierowcą ciężarówki, prawnikiem czy doradcą finansowym. Za tym oczywiście idzie ryzyko utraty pracy. Po upowszechnieniu arkuszy kalkulacyjnych zlikwidowano około 400 tysięcy stanowisk pracy w księgowości. Ying jest księgową w Sydney i doświadcza tych zmian osobiście. Inwestycja jej firmy w AI spowodowała dramatyczne ograniczenie liczby pracowników potrzebnych w dziale obsługi kont, którym Ying zarządzała. Planowała zostać tam aż do przejścia na emeryturę w wieku 65 lat, ale teraz, mając 55, dowiedziała się, że w ciągu 6 miesięcy musi znaleźć sobie nową pracę. Ying uważa, że ma dobre kwalifikacje, na czele z licencjatem z księgowości i kursem podyplomowym biegłego księgowego, ale chociaż aplikowała w kilka miejsc, nie zaproszono jej na żadną rozmowę. Dawniej technologia miała wpływ głównie na pracę osób ze słabszym wykształceniem, ale Ying, nawet ze swoimi kwalifikacjami, nadal ma trudności. Estelle pracuje jako kasjerka w londyńskim supermarkecie i zmaga się z podobnymi problemami jak Ying. Ponieważ coraz więcej klientów używa kas samoobsługowych, wydaje się, że w niezbyt odległym czasie sklep pójdzie w ślady sklepów Amazon Go i wprowadzi zasadę żadnych kasjerów. To ją niepokoi, ponieważ otrzymuje tylko niewielkie wsparcie finansowe od byłego męża, który z powodu automatyzacji już stracił pracę w magazynie. Aby zwiększyć swoje dochody, Estelle pracuje na nocnej zmianie w miejscowym domu opieki. Przyjaciółki sugerowały, że mogłaby pracować tam na pełny etat, ale wtedy potrzebowałaby kwalifikacji, na których zdobycie potrzeba 2 lat. Porzuciła już 2 kursy wieczorowe i stwierdziła, że na takie przekwalifikowanie nie ma ani czasu, ani pieniędzy. Przypadki Ying i Estelle ilustrują zakres wyzwania edukacyjnego, przed jakim staje społeczeństwo, w miarę jak technologia i długowieczność zaczynają łączyć siły. Instytucje kształceniowe będą musiały ewoluować i zacząć oferować nowe kursy i wsparcie w mierzeniu się z nowymi wyzwaniami. Władze również będą musiały zwiększyć swoje zaangażowanie w edukację i wspierać podnoszenie naszych kwalifikacji przez całe życie. W jakich obszarach ludzie będą przewyższać maszyny? Jeżeli opisane wcześniej 4 prawa nadal będą obowiązywały, przy technologiach przyszłości AlphaGo będzie się wydawał równie ograniczony i nieciekawy, jak dzisiaj wydaje się nim być VisiCalc. Chociaż dzisiejsze maszyny sprytnie wykonują konkretne zadania, jak gra w szachy, go czy pokera, w rzeczywistości nie są równie inteligentne jak człowiek. Mózg ludzki jest niezwykle dobrze przystosowany do zadawania pytań i umieszczania ich w kontekście, stawiania hipotez, przeskakiwania między kilkoma różnymi problemami oraz wyobrażania sobie przyszłych możliwości. W związku z tym ostatecznym celem jest General AI, AGI. Maszyny będące w stanie, tak jak człowiek, z powodzeniem wykonać każde zadanie intelektualne. Przełomowym momentem dla AGI będzie osiągnięcie technologicznej osobliwości, czyli punktu, w którym maszyny będą zdolne do wynalezienia maszyn inteligentniejszych od siebie, co doprowadzi do nieuchronnego cyklu szybkiego rozwoju, póki maszyny te nie staną się pod każdym względem znacznie zdolniejsze od człowieka. Przy rozważaniu takiej przyszłości ważne jest pamiętanie o różnicy między AI a AGI. Wiele z najbardziej ponurych przewidywań gospodarczych, społecznych i egzystencjalnych bazuje na potencjalnym rozwoju AGI, co sugeruje niepokojący świat, w którym maszyny są we wszystkim lepsze od ludzi. Jednak w tej chwili daleko nam do tego punktu i nawet stosunkowo proste testy, jak rozpoznawanie znaków drogowych na zdjęciach, które domaga się od nas CAPTCHA, przypomnijmy to popularne w sieci zadania, w których trzeba zidentyfikować na przykład wszystkie obrazki zawierające samochody, są zbyt trudne dla większości AI. Kiedy dokładnie, a nawet czy w ogóle pojawi się AGI, to kwestia prowokująca wiele dyskusji. Max Tegmark z Massachusetts Institute of Technology, MIT, przywołuje wyniki ankiety przeprowadzonej wśród informatyków, których odpowiedzi obejmują spektrum od za kilka lat do nigdy. Uśredniając, szacują oni, że AGI zostanie opracowana do roku 2055, czyli w ciągu prawdopodobnego życia każdego, kto jest dzisiaj poniżej 60. Jednak do jej nadejścia to ludzie będą mieli przewagę nad maszynami. W miarę rozwoju AI, nieuchronnej zmianie ulegną typy umiejętności i zadań, w których ludzie osiągają lepsze wyniki od maszyn. Hans Morawiec z Instytutu Robotyki na Carnegie Mellon University obrazuje to za pomocą metafory pejzażu ludzkich kompetencji. Wyobraźcie sobie mapę wysp na morzu, gdzie kontury mapy reprezentują ludzkie kompetencje. Im wyższy jest szczyt, tym wyraźniejsze ludzkie kompetencje. Teraz wyobraźcie sobie, że aktualny poziom morza oznacza zadania, które AI już potrafi wykonać. Z czasem poziom morza podnosi się i coraz więcej obszarów ludzkich kompetencji znika pod rosnącą falą jej umiejętności. Te ludzkie kompetencje, które już znalazły się pod wodą, obejmują obliczenia arytmetyczne w arkuszach, rozpoznawanie wzorców oraz grę w szachy i w go. Woda dotyka już poziomów ludzkich kompetencji w dziedzinach tłumaczenia, decyzji inwestycyjnych, rozpoznawania mowy i prowadzenia pojazdów. W chwili, w której czytacie tę książkę, obszary te mogą już znajdować się pod wodą. Obszary ludzkich kompetencji oddane maszynom jako pierwsze to te, które wymagają wykonywania zadań rutynowych i możliwych do zaprogramowania. Te wyższe, trudniejsze do zdobycia wzniesienia to sfery, gdzie potrzebne są bardziej ludzkie przymioty, jak interakcje społeczne, opiekuńczość i empatia, zarządzanie i przywództwo, tworzenie i innowacje. Wobec tego każdy z nas musi piąć się w górę, by umknąć przed rosnącym zasięgiem AI, która zalewa coraz większe części pejzażu ludzkich kompetencji. Jeśli AGI w końcu powstanie, te wyższe szczyty zapewnią ludziom względną, nawet jeżeli nie absolutną, przewagę nad maszynami. Wszystko to wskazuje, że pejzaż zajęć i karier w nadchodzących dziesięcioleciach będzie dynamiczny i zmienny. Ojciec Hirokiego przez całe życie pracował w jednej firmie, ale Hiroki, mając 20 kilka lat, nie może sobie wyobrazić podobnego losu. Biorąc pod uwagę potęgę nowych technologii, jest mało prawdopodobne, że jedno zajęcie mu wystarczy, a w miarę jak rozwój technologii przekształca korporacyjny krajobraz, coraz trudniej sobie wyobrazić, że jakakolwiek firma, w której by się zatrudnił, przetrwa całe jego życie. Te niezwykłe technologie nie przekształcają tylko pracy, przekształcają także sposób, w jaki pracujemy. Radhika mieszka i pracuje w Bombaju, gdzie jako freelancerka świadczy usługi firmom na całym świecie. Nigdy nie była zatrudniona u tradycyjnego pracodawcy, a jako freelancerka musi aktywnie szukać następnych projektów. Zapewne ma autonomię i wolność, ale nie ma możliwości rozwoju, awansów ani szkoleń, z jakich korzystają jej przyjaciele na etatach. Oboje, Radika i Hiroki, zadają sobie pytanie, jak mają zaplanować i zrobić karierę w świecie, w którym etaty i długotrwałe relacje z pracodawcą zanikają.